Cieszę się, że jestem z wami. Chyba pierwszy raz mam okazję być w waszej społeczności, chociaż niektórych z was znam, niektórych znam nawet dobrze, z różnych innych społeczności, z różnych innych uroczystości. Tak jak tutaj było powiedziane, nazywam się Jarosław Korzeniowski, jestem drugim pastorem w Kościele Chrześcijan Baptystów w Wejherowie. Od 14 lat jestem mężem jednej żony, mam trójkę dzieci i z czwartym jesteśmy w drodze, to więc będziemy już bardzo, bardzo liczną rodziną. Już jesteśmy liczną rodziną, ale będziemy bardzo liczną rodziną. Bardzo się cieszę też, że właśnie mogę w ten sposób służyć Panu Bogu, bo wydaje mi się, że też między innymi posiadanie dzieci, wychowywanie następnego pokolenia to też jest służba dla Pana Boga i czasami ciężka służba, ale Pan Bóg też daje nam cierpliwość. I cieszę się też, że mamy taki przywilej być razem, ale też służyć Panu Jezusowi. To tutaj ktoś się modlił, padły takie słowa, że to jest dla nas przywilej. Rzeczywiście to jest dla nas wielki przywilej. Faktycznie nie robimy nic wyjątkowego w tym sensie, że służymy. Po prostu jesteśmy sługami. On nas powołał, żebyśmy byli właśnie Jego sługami. I my jako chrześcijanie, między innymi właśnie dzisiaj była Wieczerza Pańska, powinniśmy rozumieć, że gdy Bóg nas powołał, okazał nam wielką łaskę, a dla nas to jest wielki przywilej, że my możemy Go czcić, że my możemy Go chwalić i my możemy Mu służyć. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj też o tym przywileju powiedzieli trochę więcej w takim sensie, że to nasze chrześcijaństwo powinno być takim chrześcijaństwem, które jest całkowicie skupione na naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Służbą to nie jest tylko to, co robimy w zborze, chyba wiecie o tym, ale służbą to jest wszystko, co robimy w naszym życiu. Może być służbą wszystko, co robimy w naszym życiu. Służbą może być praca i powinna być. Po prostu tam, gdzie jesteśmy, tam jesteśmy świadkami naszego Pana. Służbą jest szkoła, wychowywanie dzieci, czas wolny, kiedy spędzamy go z rodziną, z przyjaciółmi, z naszymi braćmi i siostrami, to też jest służba wszystko dla Pana Boga. I chciałbym, żeby ta służba była wykonywana jak najlepiej i Pan nasz chciałby przede wszystkim. Mam takie pragnienie i marzenie. I chciałbym powiedzieć też o człowieku, który może tak właśnie nie myślał o Locie. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o Locie. Lot był chrześcijaninem. Z listu Piotra wiemy, że był zbawiony. Ale gdy przyjrzymy się jego życiu, to zobaczymy, że ta jego służba dla Pana Boga była bardzo dobra czy słaba? Taka trochę słaba, trochę słaba. W wielu aspektach jego życia była słaba. I wydaje mi się, że między innymi historia Lota z Księgi Rodzaju pojawia się tam dlatego, żebyśmy na jego przykładzie rozumieli, że takie słabe chrześcijaństwo w naszym życiu no nie przynosi dobrych owoców często. Oczywiście możemy przetrwać jako słabi chrześcijanie i możemy być zbawieni, ale Bóg chciałby, żebyśmy byli owocni dla Niego i przynosili wiele, wiele owoców. Także otwórzmy nasze Biblię na Księdze Rodzaju, 19 rozdział, od 1 do 19 wiersza. I pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Księga Rodzaju, 19 rozdział. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, aby wyjść na spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł, proszę panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem staniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich, do bramy, zamknął drzwi za sobą. Rzekł, bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli, idź precz. I mówili, jeden, jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą, także daremnie się trudzili, aby znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, stańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy zeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich, nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Historia Lota, można powiedzieć, że jest taką w pewnym sensie szczęśliwą historią, znaczy historią szczęśliwą dla Lota, bo historią jest o ratunku, ale też jest smutną historią. Jest historią człowieka wierzącego, który chce żyć blisko Pana, ale pociąga go również świat. Gdy prześledzicie całe życie Lota, to zobaczycie, że on ma różne wybory w życiu, które z jednej strony gdzieś kierują go ku Bogu, ale z drugiej też ma takie wybory, które trzymają go blisko w świecie. On chce wieść obfite życie też na ziemi i pozwala sobie na wiele kompromisów z tym światem, podobnie jak tysiące chrześcijan dzisiaj. Ostatecznie jego koniec jest bardzo smutny. Choć zachował życie, to wszystko, do czego dążył i na co pracował, stracił, lądując w jaskini. Lot stał się jaskiniowcem. Można tak żartobliwie powiedzieć. Ostatecznie wylądował w jaskini, gdzie współżyją z nim jego własne córki, w wyniku czego powstają dwa wrogie Izraelowi narody, Moabici i Amonici. W ten sposób Lot staje się dla nas przykładem i przestrogą człowieka, który wprawdzie jest zbawiony z łaski Bożej, ale zbawiony z trudnością. Jak to mówi list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 3:15, zbawiony jakby przez ogień. Pamiętacie pewnie, ci, którzy czytają Biblię, to pamiętają ten fragment, o którym mówi apostoł Paweł. Zbawienie jakby przez ogień dotyczy chrześcijan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i narodzili się na nowo, ale nie służyli Chrystusowi z pełną miłością i oddaniem, jak tego Pan Jezus od nich oczekiwał. Obok miłości do Pana było w ich sercu jeszcze wiele innych rzeczy, które ich pociągały, więc służba takiego wierzącego w Chrystusa często była słaba, letnia i w dzień sądu Chrystusowego zostanie to ukazane. Wtedy właśnie, gdy nadejdzie ten sąd Chrystusowy, gdy spotkamy się z naszym Panem, nikt z nas nie wie, kiedy to będzie. To może być, kiedy Pan przybędzie, wtedy wszyscy przed Nim staniemy. Może to być wtedy, kiedy Pan odwoła nas z tego świata. Wiemy, że dla każdego z nas to może być w każdej chwili. Myślałem sobie kiedyś o tym i Bóg ma tysiące sposobów, na które może odwołać nas z tego świata. Dla Niego to nie jest problem. I wtedy w dzień sądu Pan ukaże nam, jak wyglądało nasze życie. Myślę, że my też wiemy, ale On ukaże nam, jak w Jego oczach wyglądało nasze życie. Wtedy właśnie Pan Jezus da nam zapłatę za nasze uczynki, dobre lub złe. Tych wierzących, którzy z całego serca Go miłowali, poświęcając się dla Niego zgodnie z Jego wolą, wynagrodzi. Nie mówię tylko tutaj o zbawieniu, bo zbawienie nie jest nagrodą, jest łaską dla nas. Ale Biblia mówi jeszcze o nagrodzie. Że ci, którzy poświęcają się całym sercem dla Jezusa, otrzymają jakąś wspaniałą od Pana nagrodę. Właściwie Biblia nie do końca zdradza, jakie to będą nagrody, ale wiemy, że to będą jakieś wspaniałe nagrody. Tych wierzących, którzy folgowali sobie, którzy nie okazali Panu posłuszeństwa w taki sposób, jak powinni to uczynić, Pan nie wynagrodzi. Będą wprawdzie zbawieni, jak mówi apostoł Paweł, ale nagrodę utracą. Może nawet będzie im, prawdopodobnie będzie im wstyd. Biblia mówi, że przede wszystkim będą to wieczne nagrody, którymi będziemy cieszyć już się na zawsze. Wiemy, że na ziemi, gdy otrzymujemy jakąś nagrodę, no fajnie otrzymać jakiś prezent. Ale te wszystkie nasze prezenty tak naprawdę są na chwilę. Gdy otrzymamy, nie wiem, samochód, dom może od rodziców, albo jakieś inne prezenty, na gwiazdkę tak zwaną, święta Bożego Narodzenia już niedługo, pewnie otrzymamy jakieś prezenty. No fajnie, cieszymy się tymi prezentami, ale nagrody od Pana, które otrzymamy, to będą nagrody wieczne. Więc choćby najwspanialsze ziemskie uznanie jest tylko chwilowe, chrześcijańskie zaś obdarowanie jest na zawsze. I warto się starać, warto służyć Panu Jezusowi w taki sposób, aby, tak jak mówi apostoł Paweł, abyśmy nagrodę zdobyli. To więc mam tutaj kilka wniosków z naszego fragmentu. Po pierwsze, Lot uwikłał się w sprawy świata. Aniołowie na polecenie Pana przybyli do Sodomy, Lot zaś siedział w bramie miasta. Wiemy z innego fragmentu, z 13 rozdziału, że chciał przeprowadzić się w okolice Sodomy, nie z tego powodu, żeby tam służyć Panu, ale nie wiem, czy pamiętacie, on miał takie motywacje, które wynikały z tego, że tam będzie dobre miejsce, bo tam jest świetna trawa dla bydła, prawda? I tam będzie mógł postawić dom, tam będzie mógł prosperować. To więc przyświecały mu takie świeckie dążenia, którymi kierowali się ludzie niewierzący. Nie myślał o tym, że przeprowadzi się tam i tam będzie służył Panu Bogu, ale myślał o tym, że tam się przeprowadzi i tam będzie wiódł wygodne, wspaniałe życie. Niektórzy wierzący też myślą w taki sposób, jak na przykład przeprowadzają się w nowe miejsce, nie wiem, kupują dom, no to nie zawsze myślą, czy tam będą mieli blisko do zboru, czy tam będą jacyś wierzący ludzie, jakich sąsiadów będą mieli, ale czy tam się wygodnie mieszka, czy ten dom jest fajny, czy tam mam fajną okolicę, fajne widoki. W taki sposób właśnie myślał Lot. Szukał bardziej tego, co na ziemi, niż Królestwa Bożego. Z czasem życie Lota było coraz bardziej związane z mieszkańcami zepsutego miasta. Na początku mieszkał w jego okolicach, później wprowadził się do miasta. Czytamy, że gdy przyszli aniołowie, Lot siedział w bramie już Sodomy. Nie tylko się wprowadził do miasta, ale awansował w tym mieście. Stał się urzędnikiem miejskim. W jakiś sposób udało mu się tam zdobyć wysokie stanowisko. W tamtym czasie, kiedy ktoś siedział w bramie miasta, dzisiaj byśmy powiedzieli, no taki radny, prawda, który gdzieś tam zarządza tym miastem. Dla wielu współczesnych Lotowi mogło się wydawać, że Lot odniósł sukces. Być może tak patrzymy często dzisiaj na ludzi, prawda? Kiedy oni osiągną jakiś sukces, kiedy zdobędą jakąś pozycję wysoką społeczną, kiedy dorobią się jakiegoś majątku, to nawet w kościele patrzymy na nich i mówimy, no fajnie ten człowiek sobie żyje. Chciałbym może tak żyć jak on. I Lot odniósł taki sukces. Osiągnął w Sodomie wysoką pozycję społeczną. Wiódł dobre życie oraz dostatnie. Jednak sukces Lota był okupiony wieloma kompromisami, które oddaliły go od Boga. Po pierwsze, Lot zapomniał, jak wielu dzisiaj chrześcijan, że życie, które mamy, nie jest naszą własnością, ale należy do Boga i dla Niego mamy poświęcać pozostały nam czas, zgodnie ze słowami pierwszego listu Piotra. Życie nie jest po to, by zarabiać pieniądze. Bóg nie dał nam po to życia, żeby zarabiać pieniądze. To nie o to chodzi w życiu. Bóg nie dał nam po to życia, żeby wieść wygodne, wspaniałe życie tutaj na ziemi. Nie o to chodzi w życiu. Bóg dał nam po to życie, abyśmy służyli Panu Jezusowi, nie tylko mi, nie tylko wam, ale wszystkim ludziom. To, że inni ludzie, większość ludzi nie służy Panu Jezusowi Chrystusowi, to nie zmienia faktu, że właśnie tak jest. Piotr mówi w
4 rozdziale 1 listu Piotra i 2 wiersz mówi, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Czyli od momentu, kiedy się nawróciliśmy, Bóg chce, abyśmy pozostały czas obecnego życia już nie poświęcali na to, na co poświęca ten świat, ale woli Bożej. Kiedyś miałem kazanie na temat woli Bożej, ale nie będę teraz, myślę, że znacie wolę Bożą. Przynajmniej powinniśmy my jako chrześcijanie znać wolę Bożą. To więc bycie chrześcijaninem nie jest w tym celu, by mi się lepiej żyło, ale po to, by realizować Boże zamierzenia. Niestety część wierzących dzisiaj myśli, że posiada Pana Jezusa, żeby być zdrowym, mieć lepszą pracę, jeździć lepszym samochodem, mieszkać w fajnym miejscu i wieść komfortowe życie. No tak niestety jest. Niektórzy właśnie w taki sposób myślą. Oczywiście Bóg może nam pobłogosławić we wszelką obfitość, ale jeśli w wyniku dążeń na wzór świata zaniedbujemy Boże powołanie, to powinniśmy zbadać swoje serce. Czy czasem nie pragniemy tego, do czego dąży ten świat? Czy zazdrościmy ludziom sukcesu? Czy nie pragniemy tego, do czego dąży ten świat? Znany chrześcijański pisarz Suis Lewis powiedział: celuj w niebo, może znacie ten cytat, a zdobędziesz i ziemię. Celując w ziemię, nie zdobędziesz ani ziemi, ani nieba. Celuj w niebo, a zdobędziesz i ziemię. Celując w ziemię, nie zdobędziesz ani ziemi, ani nieba. Niestety tak może się skończyć życie wielu chrześcijan. Jeśli mocno szukamy tego, co na ziemi, jest niebezpieczeństwo, że zapomnimy o niebie. Ale jeśli szukamy Królestwa Bożego, to kiedyś zdobędziemy i ziemię, gdy nasz Pan powróci i ustanowi swoje królestwo. Biblia mówi, że pokorni odziedziczą ziemię. Pokorni odziedziczą ziemię. Ci, którzy szukają Pana Jezusa, ostatecznie odziedziczą też i ziemię. Celujmy w niebo, a zdobędziemy i ziemię. Druga rzecz w naszym fragmencie jest taka, że bierność Lota w stosunku do grzechu osłabiła jego charakter. Lot mieszkał w Sodomie. Starał się trzymać z dala od grzechów Sodomy. Nie żył tak jak sodomici. Nie był jednym z nich, można powiedzieć. Ale jednocześnie nie piętnował ich występków i nie próbował im głosić w taki sposób, jak powinien to robić, kim jest Bóg. Skutek tego był taki, że mieszkańcy Sodomy nawet nie wiedzieli, prawdopodobnie nie wiedzieli, że Lot jest człowiekiem wierzącym. Gdy zaczął im mówić, bo odstąpili od jego domu i nie nastawali na jego gości, to krytykowali go, że ich poucza i nie ma do tego prawa. Czytamy o tym w naszym fragmencie w 9 wierszu. Ale oni odparli, idź precz. I mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. To więc wciąż traktowali Lota jako obcego, nie szanując go. Prawdopodobnie jego wcześniejsze milczenie wynikało z tego, że chciał być zaakceptowany przez społeczeństwo sodomitów. Gdyby Lot napominał mieszkańców Sodomy, czy zdobyłby taką wysoką pozycję w tym mieście, zasiadałby w bramie miasta? Wątpię. Ktoś tu mówił, jeden z braci, że być może jesteś chrześcijaninem, gorliwym, oddanym chrześcijaninem i nie dostałeś awansu w pracy, bo jesteś uczciwy. Może tak być? Mój brat kiedyś pracował na stacji benzynowej, wiele lat temu. I przyszedł do niego pracodawca i powiedział do niego, słuchaj, wiesz, my tu mamy taki zwyczaj, że trochę kombinujemy z fakturami. Bo ja to muszę, wiesz, na tych podatkach dobrze wyjść. No i kazał mu tam te faktury zmieniać. A mój brat jest wierzącym człowiekiem i mówi, słuchaj, ja nie będę tego robił. No to mówi, od jutra nie pracujesz. No i zwolnił go z pracy, bo mój brat nie zgodził się na to, żeby kombinować z tymi fakturami, więc stracił pracę. To więc może być tak, że jesteś gorliwym chrześcijaninem i stracisz pracę albo nie dostaniesz awansu. Prawdopodobnie Lot milczał, nie był zbyt aktywny, żeby właśnie w tym mieście dostać awans i być zaakceptowanym przez społeczeństwo sodomitów. Być może obawiał się, że gdyby otwarcie mówił o Bogu i sprzeciwiał się grzechom Sodomy, to nie mógłby zostać urzędnikiem. Najwyraźniej w imię akceptacji społecznej i chęci pozyskania stanowiska Lot postanowił mieć swoje zasady, ale uznał, że publicznie lepiej milczeć. Jakże wielu jest dzisiaj właśnie takich chrześcijan. Ja mam swoje zasady, ale publicznie to ja się z nimi nie obnoszę, bo przecież z tego powodu mogą być problemy. Na taki kompromis ze światem idzie dzisiaj wielu chrześcijan. Mają swoje zasady, ale poza kościołem, w miejscu swojej pracy, pośród swoich sąsiadów czy publicznie wolą nie mówić, że wierzą w Chrystusa i nie dzielić się swoją wiarą. Powodem takiego postępowania są obawy, że zostaną odrzuceni przez środowisko, stracą znajomych, a właśnie może nie uzyskają awansu czy nie będą lubiani. W związku z tym wolą milczeć i nie narażać się. Często słuchają w swoim środowisku o grzesznych zachowaniach świata, gdy ich znajomi opowiadają o swoim bezbożnym życiu, ale nie napominają ich. Kiedyś mój przyjaciel mi opowiadał, że jechali razem do pracy z grupą innych pracowników, no i mężczyźni czasami w pracy opowiadają jakieś takie rubaszne, grubiańskie dowcipy. No i jeden z tych facetów opowiedział taki dowcip, mówi, stali w grupie, no i wszyscy ci faceci ho, 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 śmieją się. A on stoi i się nie śmieje w ogóle, mina poważna, grobowa. No i oni się go pytają, a ty czemu się nie śmiejesz? No mówi, bo tutaj nie ma nic śmiesznego. I miał okazję zwiastować im o Jezusie Chrystusie. Ale ile razy może właśnie zaśmialiśmy się razem z tymi innymi ludźmi, którzy śmieją się z tego, właściwie z własnego sądu się śmieją. Bo Biblia mówi, że Bóg osądzi te wszystkie bezbożne uczynki ciemności. Gdy tak milczymy, gdy nie jesteśmy zbyt aktywni, to powoduje z czasem, że sumienie nasze zostaje stępione. Co widzimy u Lota. Przyjął aniołów pod dach swoich gości, a nawet chronił ich, kiedy mieszkańcy miasta otaczali jego dom, żądając, by wydał przybyszów, żeby mogli ich z nimi się zabawić, a nawet zgwałcić. I tu postępowanie Lota jest bardzo szlachetne, ale z drugiej strony widzimy, jak otaczająca go kultura zmieniła jego standardy moralne. Gdy jest gotowy oddać swoje córki na gwałt, by tylko zostawiono jego gości. Czytamy o tym w 8 wierszu. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Podobnie może być w życiu wielu chrześcijan, którzy są bierni wobec poczynań świata i w imię spokoju oraz w obawie o utratę szacunku środowiska wolą nie mówić o Bogu. Myślą, że to da im spokój i po co się niepotrzebnie narażać. A tymczasem powoli wsiąkają w standardy tego świata. Być może na początku tego nie widać, bo wciąż mamy swoje zasady i chcemy po prostu być wierni Panu Bogu. Ale jak zachowujemy się w sytuacji, gdy przyjdzie jakiś kryzys do naszego życia, jak u Lota? Pod wpływem trudnej sytuacji był gotowy ratować się przed jednym grzechem, popełniając inny. Prawda? Jeden grzech, ale inny. Chciał ochronić swoich gości, wydając swoje dziewicze córki na gwałt. A jak my postępujemy, gdy się boimy i przychodzą kryzysy do naszego życia? Prawdopodobnie wielu z nas nie byłoby gotowych skłamać w tej chwili, gdybym was o to poprosił. Albo po prostu skłamać. A co wtedy, gdyby kłamstwo pomogło ci zachować pracę? Czy wtedy byłbyś gotowy skłamać? No właśnie. Gdy kłamstwo uratowałoby twoją posadę, czy wtedy byś skłamał? Często nasze życie z Bogiem ujawnia się w chwilach kryzysu. Wielu z nas pewnie nikogo nigdy by nie okradło. Ale co w sytuacji, gdy kradzież pomogłaby zaspokoić nasz głód lub naszej rodziny? Zakładam, że znaczna większość z nas dobrze życzy innym, ale co wtedy, gdy popadniemy z kimś w konflikt lub zostaniemy przez kogoś wykorzystani? Czy wtedy też potrafimy taką osobę błogosławić? Czy raczej będziemy jej złorzeczyć? Większość chrześcijan wie, że należy zawierać związki małżeńskie z ludźmi wierzącymi. Ale co wtedy, gdy przychodzi czas zawarcia małżeństwa a nie może znaleźć wśród wierzących odpowiedniej osoby. A czas upływa. 25 lat skończyłeś, 30, może 35 i wciąż nie ma odpowiedniej osoby. Modliłeś się tak długo, 10 lat, o osobę wierzącą i wciąż taka osoba nie pojawia się gdzieś na twoim horyzoncie. Czy wtedy dalej jesteś gotowy czekać i modlić się i być wierny Panu Bogu? W normalnej sytuacji Lot nie poświęciłby swoich córek, ale był gotowy to zrobić zamiast ufać Panu w chwilach kryzysu. Część chrześcijan jest gotowych iść za Panem i postępować zgodnie z Jego wolą, kiedy niewiele albo wcale ich to kosztuje. Natomiast w chwilach, kiedy muszą zapłacić cenę cierpienia albo coś stracić, ponieść krzyż wynikający z posłuszeństwa Ewangelii, wynikający z wierności, to możemy iść po prostu na kompromisy. I wielu idzie w tym momencie na kompromisy. Zauważmy, że tego samego Lot nauczył swoje dzieci. Prawdopodobnie w normalnej sytuacji jego córki nigdy nie zdecydowałyby się na współżycie ze swoim ojcem, bo znamy tą historię, zakładam, że znamy tą historię. Wiemy, że ostatecznie jego córki upiły swojego ojca i postanowiły mieć z nim potomstwo. Ale w wyniku kryzysu, gdy obawiały się, że nie znajdą mężów i nie będą miały potomstwa, uczyniły to. To akurat czytamy w 32 wierszu 19 rozdziału. Powiedziały córki Lota, gdy spadły na pomysł upicia swojego ojca: pójdźmy, upijmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Jeśli ty idziesz na kompromisy jako chrześcijanin, twoja rodzina to widzi, twoje dzieci to widzą i prawdopodobnie oni też będą iść na kompromisy, nawet jeśli będą wierzący. Kolejna rzecz jest taka, że Lot uległ kulturze swoich czasów. Widzimy, że Lot był gotowy oddać swoje córki, by sodomici mogli się z nimi zabawić, bo nie uważał tego za coś bardzo złego. Było to spowodowane tym, że żył w mieście, w którym standardy moralne w kwestii seksualności człowieka zostały zaniżone i stały się bardzo swobodne. Widzimy to choćby po tym, jak mieszkańcy miasta, zarówno młodzi, jak i starzy z odległych stron, przybyli pod dom Lota, żeby zabawić się z jego gośćmi. Czytamy o tym w 5 wierszu. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. A w 4 czytamy, że otoczyli dom cała ludność z najdalszych stron. Ciężko mi sobie to wyobrazić, że ktoś kilku kilometrów przyszedł, bo tam się dowiedział, że jacyś goście przyszli do Lota i że będzie fajna zabawa. Ale widocznie byli to ludzie bardzo zepsuci. Daje nam to obraz właśnie, jak bardzo zepsuta była kultura Sodomy. Wiemy, że Boże normy nie zmieniają się, niezależnie od tego, jak zmienia się świat. Świat się zmienia, ale Boże normy nigdy. W Księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, 6 wierszu czytamy tak: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Ja, Pan, nie zmieniam się. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Chrystus jest zawsze na wieki ten sam. Nigdy nie zmienia się. To jest z Hebrajczyków 1:10. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. Jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Gdy pomyślę sobie o tym, że nasz Pan jest zawsze ten sam, poczuję się bezpiecznie. Po prostu nigdy się nie zmienia. Możemy zawsze się na Nim oprzeć. Pan zawsze zostaje taki sam. Jeśli czegoś nienawidził 1000 lat temu, nienawidzi tego i dzisiaj. Jeśli coś kochał 1000 lat temu, kocha to i dzisiaj. Jeśli coś było dla Niego obrzydliwe za czasów Mojżesza, jest i dzisiaj. Natomiast w świecie standardy moralne zmieniają się. Mam dostatecznie dużo lat, żeby to widzieć. Nie jestem jakoś specjalnie stary, ale już zupełnie taki młody też nie jestem. Zbliżam się do 45 roku życia. Złoty wiek. Ale pamiętam, że jeszcze 30 lat temu życie w Polsce na tak zwaną kocią łapę było społecznie nieakceptowane i uważano to za wielki wstyd. Pamiętam to. Pamiętam te czasy, jak tak było. Gdy ktoś żył w taki sposób, to wytykano go palcami na ulicy. Ludzie nie podawali mu ręki. Tak było. Do kościoła nie mógł przyjść, bo po prostu ludzie by go zakrzyczeli. Obecnie wielu twierdzi, że nie ma sensu brać ślubu i lepiej żyć w tak zwanym wolnym związku. Osób tych jest na tyle dużo, że również społeczeństwo zaakceptowało taki stan rzeczy. Być może nawet w Kościele już się jakoś specjalnie nie oburzamy, że tak ludzie żyją. Ale wiele lat temu, 30 lat temu, ja pamiętam, kiedy było wielkie oburzenie, kiedy był rozwód w rodzinie, dzisiaj jest wiele rozwodów, słyszymy o rozwodach, też niestety zdarzają się rozwody w naszych zborach, w naszych kościołach, słyszymy o takich sytuacjach i jest bardzo przykro. Ale wiele lat temu, kiedy był rozwód w rodzinie, to wytykano po prostu palcami w rodzinie, nie zapraszano na żadne uroczystości rodzinne. A jeśli zapraszano, to gdzieś tam w kącie sadzano, żeby w jakiś sposób zdyscyplinować tych ludzi, żeby doprowadzić do otrzeźwienia. Dzisiaj już często rozwód nikogo nie dziwi. Normy kulturowe zmieniły się. I w wielu obszarach normy kulturowe zmieniły się. Mam na myśli na przykład stosunek do starszych osób, podejście do kwestii eutanazji, kwestia aborcji, zakładania rodziny, posiadania dzieci, roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, czy nawet kwestie płci. Moja żona jakiś czas temu powiedziała mi, jak była w parku z wózkiem, jeszcze nasze dzieci były małe, dwoje dzieci i wózek, teraz już będzie troje dzieci i wózek. Ale mówi, wiesz Jarek, tak się dziwnie ludzie na mnie patrzą. I mówi, czuję się nieswojo. Ja mówię, a jak się patrzą? No, patrzą się tak, że mamy tyle tych dzieci. Normy kulturowe zmieniły się. Jeszcze kilka lat temu, czy 20, 30 lat temu, 40 lat temu, to pewnie bylibyśmy rodziną, która ma mało dzieci, bo dzieci było po 7, po 6, po 8, a dzisiaj już jesteśmy, można powiedzieć, że no, wielodzietną rodziną. Mamy kartę dużej rodziny. No teraz już będziemy bardzo wielodzietną rodziną. To więc normy kulturowe zmieniły się w wielu obszarach. Możemy być świadkami, jak w tych wszystkich sferach dokonują się głębokie zmiany. My jako chrześcijanie nie żyjemy na innej planecie, ale jesteśmy osadzeni w tym zmieniającym się świecie. Jeśli nie trzymamy się dostatecznie blisko Pana, również jak Lot będziemy przyjmować grzeszne wzorce kulturowe. Czasami nawet możemy być tego nieświadomi. Czy wiesz o tym, że możesz myśleć w grzeszny sposób, mieć grzeszne wzorce kulturowe i możesz nie być nawet tego świadomy? Wydaje mi się, że w jakichś obszarach, gdybyśmy się skonfrontowali tak solidnie z Pismem Świętym, to okazałoby się, że rzeczywiście mamy grzeszne myślenie. Stąd tak wielu chrześcijan dzisiaj, którzy nie widzą nic złego w życiu na kocią łapę. Aborcji, eutanazji, homoseksualizmie, czy kobiet jako pastorów. Tylko życie blisko Boga w społeczności z Nim i regularne karmienie się Słowem Bożym, by przemieniało nasz umysł, pozwoli nam odeprzeć grzeszne wzorce kulturowe. Tylko życie blisko Boga. On pozwoli nam zachować właściwą perspektywę. Jakże popularny jest dzisiaj w świecie pogląd, że Biblia nie pasuje do naszych czasów, więc nie może być odpowiedzią na współczesne problemy człowieka. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale ja już wiele razy się z tym spotkałem. Przecież ona była pisana przynajmniej 2000 lat temu. Już jest księgą starożytną. A więc w jaki sposób ona może pomóc nam w życiu? Ulegając takim poglądom, tracimy Boże błogosławieństwo, kiedy też myślimy w ten sposób, że Biblia nie pasuje do naszych czasów. Tracimy błogosławieństwo świętego i prawdomównego Boga, który zawsze jest taki sam, oraz stajemy się podobni do tego świata i nie mamy temu światu tak naprawdę nic do zaoferowania. To jest bardzo przykre, gdy chrześcijanie i Kościół mówią jak świat, by świat ich kochał. Pan Jezus jednak, gdy był na świecie, powiedział, że On zwyciężył świat. Myślałeś kiedyś o tym, co to znaczy, że Jezus zwyciężył świat? W jaki sposób Jezus zwyciężył świat? Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 33 wierszu. Jezus zwyciężył świat, bo nie przyjął żadnych jego norm, ale do końca był posłuszny Ojcu. W taki sposób zwyciężył świat. Nie przyjął żadnych norm świata. I chrześcijanin, który chodzi z Bogiem, często będzie musiał iść pod prąd. W pracy, w szkole, w towarzystwie znajomych, którzy nie są wierzący. niekiedy w swojej rodzinie, wśród bliskich. Lot niestety przyjął, grzeszne normy kulturowe zmieniły jego serce i sprawiły, że zbliżył się do świata. Następna rzecz jest taka, że chrześcijanie, którzy upodobniają się do tego świata, wcale nie zyskują jego szacunku. Jak mówiliśmy wcześniej, Lot nie był zbyt aktywnym wierzącym w Sodomie, chcąc zyskać szacunek prawdopodobnie sodomitów. Ale też nie uczestniczył w ich zabawach i trzymał się zawsze trochę z boku. Wyglądało to tak, że w pełni nigdy nie był jednym z nich, ale również nie żył w całkowitym oddaniu Panu. Trochę to jest taki obraz człowieka stojącego na dwóch łódkach. Miałeś okazję stać kiedyś na dwóch łódkach? Zachęcam, spróbuj. Fajnie jest jeszcze, jak łódki są blisko siebie. Ale jak już łódki się zaczynają rozjeżdżać, to ciężko utrzymać równowagę. Próbujesz utrzymać przez jakiś czas równowagę, ale zarówno jedna, jak i druga łódka oddalają się od siebie. Przez pewien czas może na nich się trzymasz, aż do momentu, gdy się rozejdą tak daleko, że nie jest możliwe ustać. Wtedy następuje upadek. Choć Lot próbował zyskać szacunek sodomitów, żyjąc w ten sposób, to i tak go nie zyskał. Może mu się wydawało, że jest szanowany, bo uzyskał wysokie stanowisko, ale gdy próbował bronić swoich gości, zobaczył, co sodomici myślą o nim naprawdę. Pamiętacie nasz 9 wiersz? Idź precz, powiedzieli do niego. I mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota i podeszli, aby wyłamać drzwi. Po prostu gardzili Lotem. Gardzili tym człowiekiem. Być może on myślał, że to są jego przyjaciele, jego dobrzy sąsiedzi, ale tak naprawdę oni go nie szanowali, gardzili nim, bo nie kochali Pana. A jednak Lot chciał kochać Pana i w jakiś sposób kochał Pana, szukał Pana, nie bratał się z nimi, ale też nie był na tyle gorliwy i oddany, żeby mieszkańcy Sodomy mogli widzieć w nim sługę Bożego. Wiedzieli, że nie jest jednym z nich, ale nie widzieli w nim również sługi Bożego. Lot tak bardzo stracił na wiarygodności, że nawet jego przyszli zięciowie nie wierzyli mu i mówili, że żartuje, jak przestrzegał ich przed zagładą. 14 wiersz. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan zniszczy to miasto, ale zięciom wydawało się, że żartuje. Nawróciłem się 20 lat temu, a więc trochę czasu minęło. Poszłem do wszystkich swoich znajomych i powiedziałem, że poznałem Jezusa. Wszyscy oczywiście uważali, że zwariowałem. Poszłem do wszystkich z mojej rodziny i powiedziałem, że poznałem Jezusa. Jezus zmienił moje życie. Większość uważała, że zwariowałem. I trwało bardzo wiele lat. Może 10, może 15. Wiele lat. Niektórzy do dzisiaj uważają, że zwariowałem. Ale niektórzy po tych 20 latach mojego chrześcijaństwa dzisiaj dopiero chcą mnie wysłuchać. Dzisiaj dopiero mówią, to słuchaj, to przyjedź, odwiedź nas i powiedz, co ten Pan Jezus zrobił w twoim życiu. Dopiero dzisiaj, po 20 latach. Dlatego, że wiarygodności naszemu chrześcijaństwu dodaje gorliwość i stałość. Gorliwość i stałość. Lot, który poszedł do swoich przyszłych zięciów, nie był poważnie przez nich traktowany. Przecież nic nie mówił wcześniej o Panu Bogu jakoś wielce. A tu teraz jakaś zagłada? Co się mu stało? Nie traktowali go poważnie. Często podobnie się dzieje, gdy chrześcijanie idą na kompromisy ze światem, chcąc być akceptowanym, mając nadzieję, że w ten sposób zyskają szacunek świata. Ale tak naprawdę tracą jedno i drugie. Tracą przychylność świata, bo świat i tak gardzi nimi, ale tracą też błogosławieństwo Boga, bliskość Boga. Idąc natomiast w pełni za Bogiem i deklarując się wyraźnie jako uczeń Chrystusa, również nie będziemy kochani przez świat. Ja ci nie chcę obiecać, że będziesz kochany, nie będziesz. Też nie będziesz kochany przez świat, ale zazwyczaj zyskujemy jego szacunek. Czasami to jest po długim czasie. No zobacz, 20 lat już służy temu Panu Jezusowi i mu służy. Może coś w tym jest. Może 25 lat, może 30, może 40. Może coś w tym jest. Dzięki temu nasze przesłanie ma większą siłę przekazu i mamy większą szansę, że Ewangelia przez nas zwiastowana zostanie usłyszana. Ale przede wszystkim spoczywa na nas błogosławieństwo Pana, który jest z osobami szukającymi Go z całego serca. I ostatnia rzecz jest taka, że Lot tak bardzo wsiąkł w świat i otaczającą go kulturę, że sam stracił pewność, czy chce żyć w oddzieleniu od świata. Żył wygodnym życiem w Sodomie i ciężko mu było je zostawić, gdy Pan postanowił zniszczyć miasto. Spójrzcie na wiersz 15. Gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go i mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. Wiersz 16. Smutny jest ten duchowy obraz Lota. Lot wprawdzie jest postacią pozytywną w Biblii, ale tragiczną. Jego serce jest rozdarte między Sodomą a posłuszeństwem Bogu. Może twoje serce jest rozdarte? Może twoje serce? Chcesz służyć Panu Bogu, ale pociąga cię również ten świat. Nie znam waszych serc, tylko Pan Jezus zna wasze serca. I dobrze, że nie znam waszych serc, bo gdyby człowiek znał serce drugiego człowieka, to myślę, że nie skończyłoby się to dobrze. Dlatego, że my nie mamy takiej cierpliwości, miłości, miłosierdzia do ludzi, jak nasz Pan. I prawdopodobnie wtedy zbyt często byśmy ludzi osądzali. Więc dobrze, że nie znamy serc innych. Ale Pan Jezus zna serce każdego z nas, zna serce moje i twoje i wie, czy twoje serce jest rozdarte. Jeśli jest rozdarte między Pana Boga a świat, wybierz Pana Boga. Wybierz Pana Boga. Bo jeśli wybierzesz świat, wylądujesz w jaskini. Oczywiście niedosłownie. Niedosłownie. Ale chodzi o to, że duchowo będziesz wrakiem. Duchowo z czasem staniesz się duchowym wrakiem. Serce Lota jest rozdarte. Wahania Lota wynikały z tego, że w jakim stopniu miłował Sodomę i życie w tym miejscu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 6,21, pewnie znacie dobrze ten fragment, że tam, gdzie twój skarb, tam będzie i serce twoje. Gdzie jest mój skarb? Gdzie jest twój skarb? Nasz skarb? Czy jest on w niebie? Widzimy wyraźnie, że w jakim znacznym stopniu skarb Lota był w Sodomie, bo i tam było kawałek jego serca i żal mu było tą Sodomę zostawić. Niestety część chrześcijan tak bardzo dzisiaj jest uwikłana w sprawy świata, że ciężko byłoby im ten świat porzucić. Śpiewamy u nas w zborze taką pieśń. Być może wy też ją śpiewacie na waszych nabożeństwach. Świat nie jest domem mym. Śpiewacie? Jam tu przychodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do ciebie tam do gwiazd, anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. I refren: o Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Czy rzeczywiście wierzymy i wiemy, że świat nie jest naszym domem, ale nasza ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy? To jest Filipian 3,20. Nasza ojczyzna jest w niebie. Mamy wieczną perspektywę, nie doczesną. Doczesna za chwilę się skończy. Ale my mamy wieczną perspektywę, na wieki. Jak ja to mówię, zawsze wygrywamy. Chrześcijanin nigdy nie przegrywa. Zawsze wygrywa, bo jak przegrywa, to i tak wygrywa. Dlaczego wygrywa? Wygrywa, bo przegrana nie niszczy jego życia. Przegrana jest tylko jakimś kolejnym etapem, żeby czegoś nauczyć się o Panu Bogu. To więc my zawsze wygrywamy. A może czujemy się w tym świecie świetnie i w ogóle nie tęsknimy za naszym niebiańskim domem. Tak się już tutaj dobrze ustawiliśmy, tak wygodnie, że prawie zapomnieliśmy o niebie. Czy nasze skarby są w niebie? Czy inwestujemy głównie tam swój czas, swój intelekt, swoje pieniądze, wiedząc, że tam ani złodziej nie ukradnie, ani mól nie zje, ani rdza nie zniszczy? Jeśli moja nadzieja jest w tym świecie, to kiedyś wszystko stracę. Tak jak Lot, wszystko stracił. Stracił dom, stracił nawet rodzinę, bo wiemy, że stracił swoją żonę. Stracił przyjaciół, stracił sąsiadów. Wiele lat jego życia po prostu zostało stracone. Ale nie tak jest, kiedy inwestujemy nasz skarb w niebie. Czy chcielibyśmy w końcu wyrwać się do niebiańskiego domu, wiedząc, że tam czeka nasz Pan, by nas powitać? A może tak bardzo przywiązaliśmy się do tego życia jak Lot do Sodomy, że ciężko nam będzie odchodzić z tego świata, gdy Pan wezwie nas do siebie? Czy wabi cię blask nieba? Czy chciałbyś się stąd wyrwać? Czy czujesz się tu obcym? Jeśli tak, to znaczy, że twoje serce jest w dobrym miejscu. I wszystko uznałeś za śmiecie w obliczu poznania Ewangelii Jezusa Chrystusa, wiedząc, że śmierć dla wierzących to zysk, bo to znaczy być z Panem Jezusem. Mam służbę w więzieniu. Teraz akurat nie mam tej służby, dlatego że ten wirus pokrzyżował wiele naszych planów. Myślę, że też tego doświadczacie, ale przez wiele lat chodziłem do więzienia, spotykałem się z więźniami, zwiastowałem im Ewangelię. I ci więźniowie zawsze narzekają, że muszą siedzieć w więzieniu. I zawsze mówią, jak to ciężko siedzieć w tym więzieniu i ile lat, niektórzy naprawdę długo siedzą, 15, 20. Są też tacy, którzy mają dożywocie i siedzą już po 30 lat. Jest ciężko w więzieniu. Ale ja zawsze im mówiłem, wiecie, tu też możecie służyć Panu Jezusowi. Jak? Tu? W jaki sposób? No tu możecie po prostu głosić Ewangelię. Tutaj możecie zakładać spotkania biblijne. Tu również możecie być użyteczni dla Boga. Ten czas nie musi być czasem zmarnowanym. Ciężko było im przestawić tą perspektywę, dlatego że wielu z nich po prostu nie miało wiary w swoim sercu. Ale chrześcijanin może służyć w każdym miejscu i w każdym czasie i mieć owocną służbę dla Pana. Nawet gdybym stał się bezdomny, czy wtedy też mogę służyć Panu Jezusowi, jakbym wylądował pod mostem? Czy to jest jakaś tragedia dla mnie? Słyszałem kiedyś o pewnym pastorze, który, gdy przyszedł na emeryturę, emerytury pastorów nie są za wysokie, i gdy przyszedł na emeryturę, to nie działo się w Polsce, to było w Stanach Zjednoczonych, musiał podjąć dodatkową pracę. No i znalazł pracę w pewnej firmie, tam zajmował się finansami, jakimiś sprawami księgowymi. Ale po jakimś czasie okazało się, że ci właściciele tej firmy oszukiwali i były tam jakieś rzeczy, które sprawiły, że ta firma nie funkcjonowała, zgodnie z prawem. A że ten pastor był odpowiedzialny, wtedy pracownik, za podpisywanie też dokumentów firmy, to oskarżono go o malwersację i trafił do więzienia na 20 lat, a już był koło 70-tki. Więc prawdopodobnie do końca życia. I czytałem świadectwo tego człowieka. On się nie załamał. Nie załamał się dlatego, że miał Pana Jezusa Chrystusa. I tam w więzieniu rozkręcił wielką służbę dla Pana Boga. Tam w więzieniu służył Chrystusowi. Jak byś ty się zachował, gdybyś został niesprawiedliwie oskarżony? I trafiłbyś do więzienia, straciłbyś swoją pracę. Albo zostałbyś oszukany przez swoich bliskich. Kiedyś spałem w czterogwiazdkowym hotelu bez prądu i wody. Było wiele lat temu, 15 lat temu, prawda? Dziwny hotel, czterogwiazdkowy, bez prądu i wody. To miał być czterogwiazdkowy hotel. Właściciel zaczął budować, ale nie udało się wybudować, bo zmarł. I żona została z tym hotelem jego i z firmą, nie tylko jedną, ale wieloma firmami. Nie umiała się tym zajmować, bo wszystkim zajmował się jej mąż. To więc powierzyła tą pracę nad tymi firmami swojej rodzinie, która powiedziała, że jej pomoże zatroszczyć się. No i tak się zatroszczyli, że okradli ją. I został tylko ten hotel niedokończony. No i my wynajęliśmy tamte pomieszczenia. Pamiętam, byłem na jakichś działaniach misyjnych. Jako misjonarz nie mogłem liczyć na zbyt wiele, znaczy nie mieliśmy jakoś za wiele finansów.
to więc wynajęliśmy ten czterogwiazdkowy hotel bez prądu i wody. I tam rozłożyliśmy nasze śpiwory i tam spaliśmy chyba przez tydzień. Ale ta kobieta została okradziona przez własną rodzinę. Może to był brat, nie wiem, może siostra jej. Po prostu straciła niemalże wszystko. Jak byś ty się poczuł, gdybyś stracił, został okradziony z majątku przez własną rodzinę, dlatego że może nie umiałeś zatroszczyć się o te sprawy finansowe i poprosiłeś swoich bliskich, żeby pomogli ci dopiąć te kwestie, a oni cię okradli. Może tak się stać w naszym życiu. Ale jeśli nasz skarb jest w niebie, wabi nas blask nieba, to wtedy mamy skarb niezniszczalny. Wtedy Pan Jezus jest zawsze z nami i zawsze możemy Mu służyć. Dlatego apostoł Paweł mówi, że być z Panem, czy nawet śmierć z Panem, to jest zysk. Jeśli jednak czujesz się w tym świecie jak ryba w wodzie, a twoje serce jest przywiązane do skarbów tego świata, to jesteś na niebezpiecznej drodze. Na drodze, na której znalazł się Lot i nie chciał zostawić swoich skarbów nawet za cenę własnego życia. Oby nie okazało się w dzień sądu, że to, co było takie ważne dla nas na ziemi, nie miało żadnego znaczenia przed Panem. Jest taka pieśń, którą słucham, śpiewa ją taki muzyk chrześcijański, być może słyszałeś o nim, polski Janusz Bigda. Prawda? Może nie słuchacie. I w jednej z pieśni on śpiewa, że wielki szum ludzkich spraw. Jakże często ludzie mówią wielki szum ludzkich spraw. Czy to jest takie ważne w obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, czym zajmują się ludzie? Biblia mówi, że najważniejsza rzecz pod słońcem, którą chce nasz Pan, żebyśmy się zajmowali, to szukanie Jego Królestwa. To jest najważniejsza rzecz. A nawet powiedział Pan Jezus coś z tego, choćbyś cały świat pozyskał, choć nie ma nikogo, kto by pozyskał cały świat oczywiście, ale nawet gdybyś pozyskał, co z tego, jeśli na duszy swojej szkodę byś poniósł albo duszę swoją zatracił. To więc jeśli czujemy się w tym świecie jak ryba w wodzie, być może jesteśmy na niebezpiecznej drodze. Oby nie okazało się, że w dzień sądu to, co było takie ważne dla nas, nie miało znaczenia przed Panem. I zmarnowaliśmy mnóstwo czasu. Jak powiedziałem na początku, tacy lotowi chrześcijanie będą zbawieni, jeśli tylko narodzili się na nowo. Jeśli narodzili się na nowo. Bo od tego zależy, bo Pan Jezus powiedział w 3 rozdziale Ewangelia Jana, że kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To więc jeśli chrześcijanin narodził się na nowo, będzie zbawiony, nawet jeśli nie prowadzi takiego życia, jakiego Pan Jezus by od nas oczekiwał, jeśli narodził się na nowo. To więc to jest warunek. Ale w dzień sądu takim lotowym chrześcijanom będzie przykro, że uganiali się za wiatrem i stracili wiele czasu. Podsumowując, powiedzieliśmy sobie 4 rzeczy. Po pierwsze, Lot uwikłał się w sprawy świata, bo jego cele były bardzo podobne do dążeń ludzi niewierzących. Zamiast szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, do czego wzywa Pan Jezus swoich uczniów, szukał podobnych rzeczy, co poganie, w wyniku czego nie miał siły odeprzeć wpływu kultury i zachować siebie niesplamionym przez świat. Tu jeden brat mówił na początku, tu chyba brat właśnie na początku powiedział nam o tym, że jeśli tak zazdrościmy ludziom w tym świecie, to być może pragniemy tego, czego oni szukają. Może tak jest. Po drugie, bierność Lota w stosunku do grzechu osłabiła jego moralny charakter. Wprawdzie nie żył, tak jak sodomici, ale ze względu na chęć awansu społecznego i akceptację nie napominał ich, co doprowadziło do tego, że powoli wsiąkł w zepsute środowisko Sodomy i przyjął ich standardy. Podobnie jest z wierzącymi, którzy w imię spokoju wolą nie być aktywni w swojej wierze. To jednak osłabia naszą temperaturę duchową i powoli poddajemy się pod wpływ świata. Czasami niezauważalnie. To trochę jest jak z tą żabą. Pewnie znacie tą historię, że jak żabę wrzucisz do zimnej, do gorącej wody, to wyskoczy. Ale jak wrzucisz ją do zimnej wody i powoli zaczniesz podgrzewać na kuchence, no to tak fajnie, cieplutko jej się robi, no i się ugotuje. Obyśmy właśnie nie ugotowali się. Po trzecie, Lot uległ kulturze swoich czasów i zaczął akceptować niektóre niemoralne zachowania społeczne, które panowały w Sodomie.
Podobnie dzieje się z wierzącymi, którzy nie żyją blisko Pana. Ich sumienie zostaje stępione i z czasem grzeszne zachowania społeczne już tak nie oburzają, a nawet zostają zaakceptowane. Po czwarte, Lot tak bardzo wsiąkł w środowisko Sodomy, że nie chciał jej porzucić. Taki wierzący w Jezusa mogą tak przywiązać się do świata, że swoje nadzieje mogą bardziej wiązać z tym, co jest na ziemi, niż w niebie. Niech nas Bóg przed tym uchroni. Amen.